Właściwie powinniśmy w tym momencie słuchać zupełnie innej muzyki, bo opowieść pana Alfonsa Szyperskiego zakończyła dzieje poznańskiej, a wtedy już polskiej radiofonii do roku 1939. Mhm. Zaczęła się okupacja i okres, bardzo trudny okres 1945 roku, zimowych miesięcy tego roku.
No bo stacja leżała w gruzach.
O tym dokładnie mówią, proszę Państwa, przedstawiciele naszej techniki. Marian Szukalski, Zygmunt Bresiński i Władysław Napierała.
Kiedy Cytadela padła, to ja poszedłem do domu i po południu poleciałem z powrotem na Cytadelę, bo mnie chodziło o to, jak wygląda nadajnik na Cytadeli. Patrzę, pompy są wszystko w porządku. Maszyny, które dostarczały napięcie, też w porządku. Potem przechodziłem do holu. W holu w pierwszej chwili troszkę się spieszyłem, patrzę, bo czterech leży SS-owców, nie? Więc teraz nie wiedziałem, czy iść naprzód, czy nie iść naprzód. Czy oni markierują, czy albo trupami są, nie? No ale przeszedłem, patrzę, aparatura też w porządku. No więc teraz tylko kolegów odszukać, no i zabrać się do dzieła, żeby radiostację uruchomić. No moja taka skromna nadzieja okazała się płonna, dlatego że gdzieś około 26, zdaje się 5-6, słyszałem taką silną detonację. No i okazało się, że radiostacja wyleciała w powietrze. Nie wiem jakim cudem, czy tam jakiś automat, czy coś takiego. Jeżeli miałem to szczęście, że tam gdzieś na jakąś minę albo coś nie wszedłem, to może jakieś zwarcie się kabla zrobiło i wyleciało w powietrze. No nie, przy tym nie byłem.
Nic nie pozostało, absolutnie. Przez eksplozję jakoś całe urządzenie radiofoniczne zostało zniszczone. To był początek tego, żeśmy musieli myśleć, co po wojnie robić. Ani gmachu, ani biur, ani studia, ani amplifikatorni, ani też radiostacji nie było do dyspozycji. Zostały się wzmacniacze firmy Siemens, firmy Telefunken. Podłączono sporo głośników na placu Wyspiańskiego, Homońskiego. Były ustanowione również radiowęzły na ulicy Głogowskiej. Te radiowęzły później się powiększały. Jedno słowo, została radiofonia z drutem, nie tak jak mówił Marconi, bez drutu.
Pierwsze audycje, one zresztą były ograniczone w czasie, bo początkowo bodajże po jednej godzinie, w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i wieczornych, na które składały się komunikaty, tudzież różne melodie na płytach przywiezionych przez wysłanników Radia Lubelskiego. Taka najbardziej popularna płyta, która chodziła kilka razy dziennie, to była Gdzie idziesz, Wojtuś. O ile pamiętacie, i myślę, że ona była bardzo popularna poza innymi melodiami ludowymi. Tych płyt na samym początku było bardzo niewiele, bo jak później tutaj przytoczę, dr Marian Ops wspomina, że było już aż 25. Przystanie przedwojennym 2,5 tysiąca to miało swoje istotne znaczenie. Wprawdzie niedługo potem się pomnożyła nasza płytoteka, choćby dlatego, że wielu tutaj obywateli to, co uchowali, że tak powiem, w okresie okupacji, przynieśli do rozgłośni, a jednym z takich był pan Mirski, zresztą aktor Teatru Polskiego, który wygrzewał w gruzach na Placu Wolności gdzieś 250 płyt dodatkowo i te nam doniósł i te nam służyły. Jako że urządzenia do odtwarzania płyt twardych mieliśmy od samego początku, nie mówiąc już o tym, że w latach 46, 7 i 8 dokonywaliśmy nagrań na tak zwane płyty miękkie.
Te miękkie płyty, o których mówił inżynier Napierała, to cała historia. Mam nadzieję, że Michale, ty jeszcze je pamiętasz, decelitowe miękkie płyty.
No oczywiście pamiętam. One wtedy kosztowały $5, czyli się trzęsi się wszyscy, Jezus Maria, nagrywaj tak, żeby to się wszystko zmieściło na tej jednej stronie tej płyty. I potem te fragmenty, takie rozmów, odtwarzały się na żywo na antenę i to robił bardzo dobrze Zenek Andrzejewski.
To niech on o tym powie.
Wtedy technik, później inżynier.
Audycji nagranych było około 290. To, co było w terenie, a potrzebne było do produkcji radiowych, jak na przykład audycje ludowe, wszelkie imprezy polityczne, które odbywały się na terenie miasta Poznania, nie tylko miasta Poznania, nagrywało się na płytach decylitowych, przewoziło się do rozgłośni i z tych płyt po wstępnej obróbce, po odsłuchaniu tego, tworzyły się poszczególne plany nadawania audycji. Warszawiacy mieli na przykład gramofony zupełnie innego typu. Oni już dysponowali w 1946 roku amerykańskimi gramofonami. Myśmy mieli prościutkie gramofony i na tych trzeba było odtwarzać. Po prostu trzeba mieć wyczucie, żeby trafić akurat w zdanie czy w słowo. Od pierwszego zwoju płyty trzeba było odsłuchać pierwsze dwa zdania, czy tym pierwsze słowo, jak się kończy i zapamiętać sobie wzrokowo, no i ręcznie nawet, żeby akurat igłę w tym miejscu wpuścić, a nie gdzie indziej. Do czego doszło na przykład? W 1948 roku było stulecie Wiosny Ludów w Miłosławiu. Samą uroczystość obsługiwała ekipa warszawska i nagrywała ekipa warszawska na szwedzkim wozie. Przywiozła płyty do Poznania, ale nikt z pracowników warszawskich nie podjął się odtworzenia tego na antenę. A audycja powinna być odtworzona z Poznania. Wiem tylko tyle, że dyrektor Kostaszyk wtedy jeszcze zatrzymał mnie tu u wejścia i mówił: Zenek, chodź, pomóż. No, zorientowałem się, odtworzyłem. Bo oni na tym sprzęcie, który myśmy tu mieli, po prostu nikt nie chciał z tego odtworzyć. Około 20 płyt, no ale dwustronnie. Technik radiowy musi mieć smykałkę. To jest inna sprawa. Bez smykałki nie będziesz żadnym technikiem radiowym, ani odtworzeniowcem, ani redaktorem dźwięku. Co Niemiec mówił, to jest Fingerspitzengefühl, oczy się końca palców. Kto mnie uczył? No, wszyscy się nawzajem uczyliśmy. Tu nie było żadnego nauczyciela. I wszyscy byli tak rodzinnie związani, że nawet wigilia była robiona u nas w rozgłośni. I tutaj były stoły przez cały ciąg tej sali, był karp, były makiełki, normalnie po poznańsku robione, i był barszczyk, i wszystko było tutaj, dosłownie jedna rodzina. Sikorskiego pamiętam, Brzezińskiego, Józefa, Wierczyńskiego z techniki.
Takie płyty zachowały się jeszcze u nas w rozgłośni. Ta, której posłuchamy, nosi datę rok 1946.
Mówi Alfred Sikorski, przedwojenny speaker, a po wojnie dyrektor Wydziału Programowego.
Wszyscy odczuwaliśmy brak radia. Okupant pokradł nam odbiorniki. Tylko nieliczni pośród nas mieli możliwość korzystania z radia i to nie zawsze. Odczuwaliśmy brak radia w ten wigilijny wieczór. Nie płynęła nam z głośnika nasza polska kolęda, tylko łzy płynęły nam z oczu.
Radio wiąże się nam raczej z rozrywką, z muzyką, z informacją, z dziennikami. A ja chcę powiedzieć o początkach, kiedy radio pomagało ludziom, konkretnie pomagało dzieciom. Była taka historia, że dziewczynka do nas napisała karteczkę, że nie ma radia, chciałaby słuchać tego radia, jest chora, była chorą leżącą ciągle. I myśmy nie dysponowali aparatem radiowym takim, żebyśmy jej mogli sprezentować ten aparat. Kolega Sikorski dał wtedy takie jakieś ogłoszenie w radio i te aparaty dostaliśmy, kilka nawet tych aparatów. I stąd potem wywiązała się taka nasza akcja pomocy dzieciom. Myśmy te dzieci, które potrzebowały tej pomocy, po prostu odwiedzali i całą masę dzieci zagrożone gruźlicą wysyłaliśmy do Szklarskiej Poręby. Doktor Zienkiewicz w szpitalu tutaj przy Szamarzyskiego badał te dzieci i te, które wymagały właśnie tej profilaktyki jakiejś, wysyłaliśmy do Szklarskiej Poręby. Opłacali to radiosłuchacze, którzy do nas, do radia, przysyłali pieniądze, przysyłali dary dla tych dzieci. Myśmy tym dzieciom kupowali również buciki, kupowaliśmy odzież. Współpracowali tam bardzo czynnie koleżanka Bilska i kolega Marian Tokłowicz, którzy bardzo wtedy dużo zrobili właśnie dla tych dzieci. Ta akcja rozszerzyła się, potem jeździliśmy bardzo często na tak zwane odzyskane ziemie. Pamiętam, że koło tego Torzymia, za Zbąszyniem, prawda, był taki dom dziecka i byliśmy naprawdę przerażeni, kiedy pojechaliśmy do takiego domu dziecka i zobaczyliśmy dzieci bez rąk i bez nóg. I ja, wracając do pracy radiowej, mam właśnie ciągle to w pamięci. I tak nieraz jak słucham radia i tych wszystkich komunikatów o tych zbrojeniach, o tej wojnie, mnie ogarnia przerażenie niesamowite. Czy znowu ten świat będzie tak zły, że po nim będą się męczyły, chodziły, okaleczały dzieci. Oby tego nigdy nasze dzieci nie doczekały.
Mówiła Jadwiga Jasiewicz, długoletni reżyser naszej rozgłośni.
Tak, po wojnie homo novus właściwie w Poznaniu, ale nie nowy człowiek w radiu, bo ona już pracowała przed wojną we Lwowie. Oczywiście ludzie ją znali i tutaj się szybko znalazła w gronie radiowców. Ale
sprawa, o której mówi,
właśnie.
Nie została wtedy zakończona.
Nie.
Radio właściwie cały czas tę swoją funkcję pełni.
Tak, ale tu właściwie na warkach, że tak powiem, jednego człowieka od chyba 30 lat, jeżeli nie nawet więcej, mianowicie myślę o Włodku Goszczyńskim.
Który wiele rzeczy wymyślił i po prostu załatwił.
Ale radio można wyłączyć?
A, tak, tak, proszę. Chleko, to zamknijcie.
Jesteśmy w mieszkanku pani Ptakowej, państwa ptaków. No, mieszkanko jest prześliczne, czyściutkie, ładnie urządzone, bardzo przyjemny nastrój. Dlaczego do pani przyszliśmy? Tworzy pani tak zwaną rodzinę zastępczą, tak? Kiedy pani się dowiedziała o tym, że tworzy się w Poznaniu tak zwane rodziny zastępcze? I co pani pomyślała?
Zaraz na pierwszym zebraniu, jak było zebranie z Miejskiej Rady Narodowej, powiedziałam, że ja taką panią mam obok siebie i której pomagam, która mnie bardzo dużo pomagała i czy w ten sposób mogłabym też tą rodzinę zastępczą założyć. No więc oni przyznali, że to jest zupełnie słuszne, to już takie, już jest taka rodzina, tylko teraz trzeba było zrobić...
Zalegalizować,
tak.
Umowę spisać. Tak. Proszę panią, a te stosunki, takie dobrosąsiedzkie stosunki od dawna były między paniami?
Od 45 roku chyba, jak pani Nowak...
Ja się tu wprowadziłam.
Tak, bo została wysiedlona z mieszkania, straciła męża i trzech synów, zostali rozstrzelani, została zupełnie sama i mieszkania też nie miała. Człowiek bardzo dobry, więc trzeba było jemu też pomóc, nie?
Pani też korzystała z jej pomocy.
Mama była chora i jak chorowała mama, to stale siedziała po nocach. Do 12 kazała nam siedzieć, bo myśmy rano musieli chodzić do pracy, a potem siedziała pani Nowak do rana, do 6 u mamy. I jak ja chorowałam, byłam w szpitalu, pomagała tutaj mężowi i synowi, obiady im gotowała. No jak ja wróciłam ze szpitala, to już w ogóle tutaj wszystko nam zrobiła i pomagała.
Jednym słowem, serce za serce.
Tak.
Takich wzruszających nagrań, takich ważnych ludzkich spraw przewijało się wiele w naszej pracy. Ja wspomnę może o ostatniej sprawie, o wielkim konkursie, jaki nasza rozgłośnia z okazji jubileuszu ogłosiła. To był konkurs na wspomnienia wychowanków i wychowawców domów dziecka. I tu rzeczywiście niejedna łza zakręciła się w oku.
Dosłownie.
Tak. I myślimy, że wiele rzeczy też zostanie załatwionych. Po prostu dzięki tej inicjatywie.
A ja teraz chciałbym przypomnieć pewne warszawskie spotkanie sprzed 10 lat z okazji 50-lecia rozgłośni. Otóż tam zebrałem grono kolegów, którzy kiedyś z nami pracowali, a potem przenieśli się do Warszawy.
Ja pamiętam mój pierwszy dzień...
Mówi Barbara Sokaludna.
Mój pierwszy dzień w rozgłośni. Przyszłam z potworną tremą. Byłam speakerką z konkursu. Umierałam ze strachu, przyszłam na pierwszy dyżur spikerski. W studiu od stołu spikerskiego podniósł się szczupły i ciemny pan i takim bardzo pięknym głosem, który znałam, powiedział: no i po co tu pani przyszła, młodość marnować? To był Henryk Drygalski, który tym powitaniem mnie jakoś ośmielił, rozładował napięcie. A potem działy się rzeczy zupełnie cudowne. Tak jakoś się składa, że ja pamiętam rzeczy zabawne, rzeczy śmieszne, rzeczy, z których śmiać można się teraz, wtedy to się opłakiwało, oblewało się łzami gorzkimi. Więc na przykład zrobiłam księdza ze Stefana Stuligrosza. Zapowiedziałam, że śpiewa chór imienia księdza Gieburowskiego pod dyrekcją księdza Stefana Stuligrosza. Członkowie chóru, chłopcy, śmiali się tak, że dłuższą chwilę nie można ich było pozbierać. Pamiętam taką barwną historię. Wieczorem zaplanowany był koncert w wykonaniu Igora Mikulina, śpiewaka Opery Poznańskiej.
Pamiętam, bardzo ładny bas, radiowy głos.
Tak, i wiolonczelisty, profesora Wyższej Szkoły Muzycznej. Niestety nie pamiętam nazwiska.
To Danczowski chyba.
Tylko wiolonczelista to Danczowski.
Danczowski.
Dezyderiusz Danczowski.
Może tak. Wiolonczelista Dezyderiusz Danczowski. W operze odbywała się generalna próba Borysa Godunowa i Igor Mikulin był tam zajęty. Nie było go do ostatniej chwili. Wobec tego z panem Danczowskim postanowiliśmy, że odbędzie się recital wiolonczelowy. Igor Mikulin przyszedł na 2 minuty przed audycją, ubrany w kostium z Borysa Godunowa, ucharakteryzowany, i stary portier Paczkiewicz, pamiętacie go? Wspaniała postać. Powiedział do niego: panie, ja pana Mikulina znam. Niech mi pan tutaj nie opowiada. Mikulin wezwał mnie na pomoc i audycja odbyła się bez przeszkód.
Ten stary Paczkiewicz, on się nazywał Paczkiewicz, właśnie. Jeśli on powiedział, że ktoś w radiu jest, to na pewno go nie było i odwrotnie, prawda?
Nie, ale potem zaczął się już mylić i mówił, jak ktoś był, to mówił, że jest. Jak ktoś nie było, to mówił, że go nie ma.
Kiedy ja kiedyś wróciłem z urlopu, to mówi: panie Nowakowski, gdzie pan tak długo był? Ja mówię: na urlopie byłem, gazety o tym nie pisały, prawda? Miał poczucie humoru. No i co jeszcze pamiętam, kiedy my piliśmy zawsze w sobotę wieczorem poznańską gorzką, to u ciebie zawsze na stole spikerskim stał syrop żywokostowy. Ale my jeszcze wrócimy do czegoś innego, mianowicie do tekstów piosenek, które Barbara pisała, a niektóre były bardzo udane i do dziś jeszcze w archiwum.
Pamiętam, jak je naczytywałam na muzykę.
Wyobraźcie sobie, że
korali sznur zgubiłam dzisiaj, jaka szkoda.
Wyobraźcie sobie, że do pisania tekstów piosenek się zniechęciłam, ale mi to przeszło i ostatnio znów zaczęłam pisać piosenki.
Korali sznur zgubiłam dzisiaj, tak mi szkoda. Korali sznur zgubiłam dzisiaj, tak mi żal. Czy wiatr, czy deszcz, czy je zabrała bystra woda? Nie wiem, gdzie jest korali sznur od ciebie dar. A mówiłeś, że jestem ci wszystkim. Powtarzałeś te słowa przez rok. Światłem twym, szczęściem twym, gwiazdką i listkiem. Twą białą chmurką i czarną twą jaskółką. Ja na ciebie nie gniewam się wcale. Choć tak trudno bez ciebie mi żyć, tylko znajdź mi czerwone korale. Tylko znajdź mi korale już dziś.
Ja myślę, że ta piosenka podobałaby się również naszym najmłodszym słuchaczom. Mówię o tym dlatego, że chciałabym teraz słów kilka poświęcić tej działalności, która przez całe lata stanowiła mocną stronę naszej rozgłośni. Mianowicie programy dla dzieci i młodzieży. Były to audycje różnego typu. Nauka piosenek, lekcje przed mikrofonem, reportaże. I tu chciałabym przypomnieć dwie postacie.
Oczywiście Mirkę Korcz, Korczównę.
Tak, tak? I Marysię Napierałową.
Oczywiście.
Najpierw Kazimiera Korcz.
Czy wy znacie historię swojej szkoły?
Nasza szkoła jest pierwszą szkołą otwartą w Poznaniu po wojnie.
Od kogoście się o tym dowiedzieli?
Od pani, która brała udział w jej otwarciu i jest nadal nauczycielką w naszej szkole.
Jeszcze działania wojenne się nie skończyły. Nasza dzielnica była tylko oswobodzona od okupanta i garstka nauczycieli stanęła od razu do pracy. Gdyśmy do tej szkoły przyszli po raz pierwszy, to był straszny widok. Szkoła była cała, niezniszczona, ale na dziedzińcu szkolnym leżały trupy żołnierzy niemieckich, bandaże, szmaty, puszki. Okropny widok również przedstawiały klasy.
Jak dzieci mogły się uczyć w takich warunkach?
O, zanim przystąpiliśmy do pracy, to trzeba było zakasać rękawy, zabrać się mocno do sprzątania szkoły.
A czy długo to trwało?
O, to trwało kilka dni, a nad nami to kule świstały.
Tak to radio uczyło historii. Myślę, że w sposób bardzo atrakcyjny i skuteczny. Jeśli dzieci miały okazję zadawać pytania i uzyskiwać tak ciekawe odpowiedzi, to utkwiło to im na pewno w pamięci i chyba też w sercu. Marysia Napierałowa to druga postać, którą chcemy przypomnieć.
Marysia Kwiecień, tak się nazywa, jak przyszła do radia, młoda jeszcze dziewczyna, później żona naszego kolegi Andrzeja.
A ja pamiętam, że byłam bardzo wzruszona, gdy ludzie związani z radiem mylili nieraz nasze głosy. Podobał mi się zawsze głos Marysi Napierałowej i byłam dumna z tych pomyłek.
Dobry wieczór. Zapowiedzieliśmy przed chwilą audycję Między nami dziewczętami, ale to bynajmniej nie oznacza, że adresujemy ją wyłącznie do dziewcząt. Owszem, głos zabierają dziewczęta, ale wypowiadają swoje sądy o chłopcach. A zatem, młodzi panowie, jesteście na cenzurowanym. Zainteresują was chyba te spostrzeżenia 17, 16 czy 18-letnich dziewcząt. Posłuchajcie, proszę.
Sądzę o chłopcach. Uważam, że pytanie jest bardzo ciekawe i dlatego nie można na nie odpowiedzieć w kilku słowach. Jedno we wszystkich zauważam wspólne. Wszyscy chcą czymś zaimponować. Tylko, że niektórzy zamiast zyskać w czyichś oczach, chyba kompromitują się na całej linii. Na przykład Włodek studiuje fizykę. Włodek jest przystojny, wysoki, tylko że nosa zadziera jeszcze wyżej. Mówi, że właśnie dziewczęta przewróciły mu w głowie. No ja osobiście sądzę, że słaba to musi być głowa i marna, której powodzenie u dziewcząt zakłóciło normalny porządek.